Dzisiaj parę słów o dzieciach, które są wysoko wrażliwe. Zapraszam. Dostałam od Was mnóstwo pytań, jakie jest w takim razie połączenie między tym, że dziecko jest high need baby, czyli wysoko wymagającym dzieckiem, czy też dzieckiem wysoko wrażliwym, tak? I czy jest tutaj jakby takie proste przełożenie na to, że dziecko jest high need baby, tak, wysoko, bardzo wymagające, a potem na pewno będzie wysoko wrażliwym? I czy jest tutaj jakaś taka prawidłowość? Posłuchajcie, otóż myślę, że to jest tak, że praktycznie rzecz biorąc wszystkie high need babies będą w jakimś stopniu wysoko wrażliwymi ludźmi, tak? Mówi się o tym, że to jest tak, no jedno na pięcioro dzieci, powiedzmy, nie, jest... Te statystyki się tak troszeczkę wahają, ale tych dzieci wysoko wymagających no jest tak procentowo trochę. W związku z powyższym no, mamy tutaj już całą populację takich potencjalnych wrażliwców w przyszłości. Nie? Przypomnę tylko, że dzieci wysoko wrażliwe, te niewysoko wrażliwe, tylko wymagające, to są takie, wiecie, nieodkładalne, mówi się, które... Czyta się na blogach mam, że no w ciągu tam 10 godzin snu przebudził się dzisiaj tylko 12 razy, że no bardzo mocno reagują na bodźce, łatwo się przebodźcowują. To jest takie coś, że posłuchajcie, no nie da się tego przegapić, że mamy wymagające dziecko, ponieważ to jest dziecko, które de facto powoduje, że rodzina jest wykończona po prostu. Naprawdę wiesz, że masz wymagające dziecko, nie? Ono po prostu reaguje na każdy pyłek, reaguje na każdy kłaczek w ubraniu, no, stawia cię po prostu do pionu w różnych sytuacjach i doskonale wiesz, czego ono chce albo nie chce, prawda? Generalnie pierwszy rok z życia z nim jest zazwyczaj trudny i niektórzy mówią, że nawet pierwsze parę lat życia, no to w zależności, wiecie, od tego, co dane dziecko, jaki ma ten poziom wrażliwości, prawda? Nagrałam zresztą na ten temat filmik. I teraz tutaj, że tak powiem, gdy już masz takie dziecko, to przełożenie jest dosyć proste, bo już od, że tak powiem, od małego jesteś uwrażliwiony na to, że to dziecko ma szczególne potrzeby, prawda? I ono jest takie, bo ono takie jest, i teraz cała rodzina zazwyczaj już kręci się wokół takiego dziecka. Ja wiem, bo moje czwarte dziecko było takim bardzo wymagającym dzieckiem ze względu na też współistniejącą chorobę przewlekłą. No i my po prostu przez pierwsze 3 lata to z mężem spaliśmy na zmianę, tak? Czyli mój mąż spał 4 godziny, ja spałam 4 godziny i albo po prostu dziecko spało na nim, bo to był jedyny czas, kiedy ono się naprawdę uspokajało. Więc wierzcie mi, chodziliśmy jak zombie i naprawdę wiedzieliśmy o tym, że no to dziecko to jest naprawdę wrażliwe. Natomiast jeśli chodzi o dzieci wysoko wrażliwe, to mamy tutaj troszeczkę inną sytuację. Mianowicie dziecko, które może być bardzo spokojne w dzieciństwie, może być dzieckiem wysoko wrażliwym, bo generalnie dzieci wysoko wrażliwe dzieli się na takie... 3 typy, które po prostu, wiecie, jak się zobaczysz, jakie są 3 typy, to będziesz miał wyjaśnienie, bo czasami ludzie mówią mi tak, no przecież moje dziecko było takie bardzo spokojne w dzieciństwie, tak, a teraz jest po prostu jakieś takie przewrażliwione, czy co, wiecie, to są cytaty z moich konsultacji, bo ja też jestem doradcą rodzicielskim, prawda? Więc mamy 3 typy ludzi wysoko wrażliwych. Czytam. Bardzo delikatny, cichutki, kruchy, dostosowuje się do innych i spełnia oczekiwania innych, tak? Czyli w momencie, więc takie dziecko będzie takie właśnie, widzicie, takie spokojne, ciche, dostosowujące się, no byś nigdy nie powiedział, że to jest ktoś taki, kto wyrośnie później na osobę wysoko wrażliwą, no bo, wiecie, no, stosuję taką strategię, stoję w kącie, bo stój w kącie, bo to znajdą cię, nie? Ale znam naprawdę bardzo dużo takich sytuacji, gdzie okazało się, że na przykład takie dziecko, będąc przy tym introwertykiem, rozwinęło tak głęboki wewnętrzny świat, że i było tak bardzo zestresowane różnymi sytuacjami, że potem w szkole okazywało się, że to jest bardzo, bardzo, czy w przedszkolu, bardzo, bardzo wrażliwa osoba, choć potencjalnie nic tego nie zapowiadało, tak? Drugi typ, sztywne zachowania, mało dostosowuje się do innych, nie? No tutaj, no to już prędzej byśmy powiedzieli, że to jest zbliżone do high need baby, ale nawet jeżeli dziecko ma pewne sztywne zachowania, ale nie budzi nas nie wiadomo ile razy w nocy i tak dalej, prawda? To możemy powiedzieć, że ono nie jest wysoko wrażliwe, a tutaj mamy taką sytuację, że ono może nam wyrosnąć właśnie na takiego człowieka, który w pewnych polach będzie po prostu bardzo wrażliwy. Czyli na przykład, ponieważ słabo dostosowuje się do innych, to w dużej klasie, przy dużej ilości bodźców, może po prostu się bardzo słabo uczyć. Albo może się też bardzo dobrze uczyć, ale tak czy siak ilość bodźców będzie na niego działała bardzo niekorzystnie. No bo w sumie wysoka wrażliwość w różnych tych polach, czyli słuchu, dotyku, wzroku, wszystkich naszych, wiecie, zmysłów, plus jeszcze tej, wiecie, takiej nadproduktywności umysłowej, która często przy tym idzie, czyli że te dzieci, zwłaszcza introwertycy, to potrafią po prostu, wiecie, myśleć, analizować, widzieć to, widzieć tamto, łączyć ze sobą takie struktury poprzeczne, podłużne, wiecie, podziemne, nadziemne, wodne, powietrzne, wszystko, 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 że z tego potem wychodzi coś takiego niesamowitego. W związku z tym na pewno jest warto takie dziecko popilotować, jak już zdajemy sobie sprawę z tego, że jest wysoko wrażliwe, do jakiegoś rodzaju twórczości, która weźmie i która pomoże mu to skanalizować. Wiecie, tą twórczością na przykład jedni moi znajomi mają takiego wysoko wrażliwego chłopca, no to on jest mistrzem szachów, nie? Ktoś tam inny właśnie miał takie bardzo wrażliwe dziecko, to okazało się, że jedynym lekarstwem na to wszystko to są konie. Nie? Że po prostu taki zamknięty introwertyk wraca z koni i po prostu on jest jak nowy. Ja wiem, że powiecie na to, że konie są drogie. No oczywiście, że tak. Tą rodzinę było stać. I jeszcze inni tacy klienci, których znam dla swojego takiego wysoko wrażliwego dziecka, po prostu kupili psa, aby to dziecko jakby mogło się do kogoś przytulić, porozmawiać. Wiecie, ja wiem, może powiecie, no od tego jest rodzina, tak, ale wiecie jak to jest, jak mamy takiego ukochanego pieska albo, nie wiem, świnkę morską, o tutaj moje świnki są w ogrodzie, albo inne zwierzątko, kota, prawda? Kto wychowywał się ze zwierzętami, czai bazę, że tak powiem, rozumiecie temat, nie? I trzeci typ to jest mocny, ekspresyjny, głośny, każda rzecz wyprowadza go z równowagi. I tutaj naprawdę jest bardzo dużo konsultacji na ten temat, zwłaszcza w okresie dojrzewania, gdy to ma się jeszcze tendencję do eskalowania. I no, często przerabiam takie sytuacje, że po prostu nastolatek krzyczy na rodziców i piszczy i wrzeszczy i po prostu no, nie wiadomo co. A w wywiadzie, gdy pytam się, ale o genezę pewnych problemów, bo wiecie, na każdy problem skądś się wziął, tak nie spadł z powietrza i tak, o, i dzisiaj jest tak, to się okazuje, że najczęściej mama mi mówi, no ale to było zawsze takie wymagające dziecko, ale to zawsze był taki, no teraz to ja wiem, że to jest, był high need, nie? Ja przez nie spałam, ja nie jadłam, ja nie mogłam wyjść do ubikacji, wisiało ciągle na mnie, spało tylko na mnie, myślałam, że ducha wyzione, nie? Mniej więcej, mniej więcej. A teraz jest po prostu taka sytuacja. No ale widzicie, nie? Ale czasami jest też tak, że dziecko było spokojne, a w pewnym momencie zaczyna okazywać tak swoje emocje. I teraz myślę, że najcięższe chyba w takiej sytuacji dla całej rodziny jest to, że po prostu ta sytuacja jest nierozpoznana, nie? Czyli no znam mnóstwo takich sytuacji, że po prostu mama na przykład się obrażała, przestawała rozmawiać i dziecko po prostu zachowywało się w jednym z tych trzech wariantów na przykład, nie? Jedno się wycofywało, zwłaszcza to głośne, nie? Powiedzmy, to takie szczególnie głośne, nie? Dawało, wiecie, czadu, no i powiedzmy, jeden z rodziców się obrażał, nie? Ty jesteś, co jest z tobą nie tak i tak dalej, nie? Taka najprostsza reakcja. Nie będę akceptować tych twoich reakcji i w ogóle. Zazwyczaj potem też okazuje się, że taki rodzic ma pewne rzeczy też niepoukładane w swoim jakby życiu emocjonalnym, w głębszym wywiadzie. I okazuje się, jak zwykle, to co ja zazwyczaj mówię, że rodzina to jest po prostu struktura, w której pewne rzeczy przechodzą i się przenikają nawzajem. I zazwyczaj jest tak, że żaden problem nie jest tak bardzo jednowymiarowy, ale gdy przyjmie się odpowiednią strategię, aby ten problem rozwiązać, to jest naprawdę bardzo dobrze. Po drugie, myślę też, że bardzo często jest tak, i to mówiłam w filmiku WWO o wysoko wrażliwych osobach, że bardzo często po prostu albo my jesteśmy z dysfunkcyjnej rodziny, co sprawia, że jesteśmy wysoko wrażliwi, albo już jesteśmy dzieckiem wysoko wrażliwego rodzica. I bardzo często jest tak, że nasze poprzednie pokolenia absolutnie sobie w ogóle tego nie uświadomiały, ponieważ kto w ogóle rozmawiał o emocjach, nie? A w ogóle o czym tu rozmawiać? No proszę Państwa, nie? Mamy pracę, mamy ubrania. Wychowało nas pokolenie wojenne, które cieszyło się, że nie ma wojny, prawda? Że przeżyło czasy stalinizmu i nie skończyło gdzieś tam z kulką w głowie w jakimś podejrzanym, nie wiadomo jakim więzieniu, prawda? No więc o czym my mówimy? No właśnie, nie było o czym mówić. W związku z tym kolejne pokolenia u nas jakby nie ogarniają tego tematu, że jest coś takiego jak samoświadomość, że to ważne zdanie, kochaj bliźniego swego jak siebie samego, tu powinno działać, że naprawdę trzeba mieć samoświadomość tego, jaki ja jestem, nauczyć się obsługiwać tą całą cudowną maszynerię, którą jesteśmy i wtedy dużo łatwiej przychodzi nam wychowanie też dzieci wysoko wrażliwych. Natomiast w momencie, kiedy my nie umiemy obsłużyć naszej wysokiej wrażliwości, a w ogóle siebie nie umiemy obsłużyć, bo bardzo często to świadomość jest po prostu znikoma, no to każdy taki odchył, każde takie, wiecie, coś takiego, to powoduje, że my mówimy, coś z tym dzieckiem jest nie tak. I takie sytuacje przerabiałam na pęczki, że rodzice przyprowadzali mi dziecko na przykład na terapię pedagogiczną i mówili, proszę go naprawić. Coś z tym dzieckiem jest nie tak. Przecież ja tamto, nie? A ja zawsze tak, o mamma mia, nie? O mater dei, nie? No, ajajaj, nie? Dlatego też myślę, że dobrze jest wiedzieć o tych zależnościach, właśnie dlatego nagrywam na was, na ten filmik, że niekoniecznie to oznacza, że jeżeli dziecko wasze nie było hajnidem, że nie będzie w jakimś sensie wysoko wrażliwym. To jest raz, a dwa, że bardzo dobrze się zastanowić, wiecie, jak pokazujemy na kogoś palcem, to ja zawsze mówię, a te wszystkie palce są na nas, na mnie, nie? Są na mnie. W związku z tym dobrze się zastanowić, czy w takiej sytuacji, jak ja radzę sobie ze sobą, żeby potem pomóc swojemu dziecku radzić sobie w tych różnych trzech wariantach, prawda? Wysokiej wrażliwości, która w mojej ocenie jest po prostu darem. Jest darem, ale i zaczyna być tym darem tylko wtedy, kiedy my to weźmiemy we własne ręce i go ukształtujemy i pokierujemy i te rzeczy pójdą jakoś wtedy do przodu i my jesteśmy w stanie wtedy pomóc dziecku raz poradzić sobie ze stresem, dwa poradzić sobie z tą wysoką wrażliwością, z tym poczuciem, że ja jestem taki odmienny, bo ta odmienność ma tutaj różne kształty, czyli te dzieci bardzo często przez wysoką wrażliwość albo są gorsze w szkole, albo są najsuperze, jak to my mawiamy. Czyli to są te takie, wiecie, dzieci tacy właśnie geniusze, nie? Którzy po prostu po 15 minutach matematyki już wiedzą wszystko, podczas gdy te powolne dzieci nie wiedzą jeszcze nic, tak? Więc tutaj mamy jeszcze taki aspekt, że my jakby musimy pomóc naszym dzieciom poradzić sobie w tych sytuacjach takich życiowych, czyli to słabsze trzeba po prostu zachęcać, wzmacniać i tak dalej, a to inteligentne jakby ukierunkować tak, żeby mogło tą swoją inteligencję, wiecie, no, spożytkować we właściwy sposób. No tutaj kombinacji jest naprawdę mnóstwo, ale ja zawsze podkreślam, że każdy proces leczenia albo każdy proces naprawczy, tak bym to powiedziała, trzeba zacząć od dobrej diagnostyki. W związku z tym nie ma co się bać tego, że teraz Jezu, jeżeli ja jestem taka, to moje dziecko też będzie taki, to jest taki dramat. To nie jest żaden dramat, posłuchajcie, to nie jest żaden dramat. Jeżeli poradzisz sobie ze swoją wysoką wrażliwością, przynajmniej zaczniesz sobie z tym radzić, stosować, wiecie, konstruktywne rozwiązania, w jakikolwiek sposób, wiecie, bo terapii, różnego rodzaju terapii, sposobów jest mnóstwo, to naprawdę pomożesz też swojemu dziecku być tą jedyną, unikalną, jeżeli nawet wysoko wrażliwą i aż wysoko wrażliwą osobą, no to też super, prawda? Też super. Obejrzyjcie sobie inne filmiki o wysoko wrażliwych osobach i myślę, że wtedy to wszystko, co można z tym zrobić, zbierze się Wam w całość. Kochani, to na tyle. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, zostawcie swoją subskrypcję, bardzo Was proszę, i naciśnijcie dzwoneczek, to będziecie wiedzieli, co się dzieje ciekawego na kanale, i proszę Was oczywiście o komentarze. Może macie takie wysoko wrażliwe dzieci, które nie rokowały, że będą takie wysoko wrażliwe, Może macie właśnie hajnidy, które przestały być wysoko wrażliwe, bo wiecie co, różne rzeczy się dzieją, prawda? A może macie jakieś super doświadczenia, jak pomóc wysoko wrażliwemu dziecku po prostu radzić sobie w kolejnych fazach życia. Do zobaczenia, to na tyle. Hej!